Chciałbym, żebyśmy otworzyli Słowo Boże w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian. Apostoł Paweł zapisał jeden wspaniały werset, który nie tak dawno czytaliśmy w naszych czwartkowych studium biblijnym. Chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie to, co czytaliśmy w powiązaniu z naszym rozważaniem z Księgi Estery. Dzisiaj pragnę kontynuować nasze rozważanie z tej wspaniałej księgi. Tak jak powiedziałem już dawniej, uważam, że kiedy z pomocą Ducha Świętego patrzymy na tą księgę, stwierdzimy, że jest to księga o głębokiej duchowej treści dla dziecka Bożego, który pragnie iść przez swoje życie z pomocą Ducha Świętego. Dzisiaj pragnę mówić na temat, który oczywiście będzie kontynuował tą historię, i tematem jest Haman. Wiemy, kim jest Haman. Haman zaczyna tracić grunt pod nogami. Coś radosnego, coś, na co długo czekałem, chociaż my znamy tą historię. Ja myślę, że możecie mnie wyprzedzić, skoro już wiemy, co każda postać symbolizuje. Możecie mnie wyprzedzić i sami już otrzymać radość z tego punktu kulminacyjnego tych wydarzeń. Ale chciałbym, żebyśmy skłonili nasze czoła w naszej modlitwie. Prosimy Pana, aby to słowo, które będziemy czytali, zostało głęboko w naszych sercach zakorzenione przez Ducha Świętego. Ja jestem tylko przekaźnikiem, ale wy jesteście odbiorcą. Także wy odbieracie to od Pana i chciałbym, żeby to słowo zostało. Panie, przeczytaniem Twojego słowa pragniemy Tobie oddać chwałę, podziękować Tobie, że pozwoliłeś nam do tej pory uwielbiać Ciebie. To było wspaniałe, kiedy możemy odczuwać Twoje spojrzenie skierowane na każdym jednym z nas, Twoją bliskość, Twoją miłość. I my dziękowaliśmy Tobie, Panie, już za przywilej błogosławienia Ciebie i za to słowo, które będziemy teraz czytali, tak samo błogosławimy. Jest to Twoje słowo, Panie. My nie mamy w tym żadnej zasługi, oprócz tego, że smakuje nam, kiedy konsumujemy. Staje się ono naszym duchowym pokarmem, pokarmem, na który liczymy i zawsze, Panie, chcemy, żebyś nam podawał, aby On wspomagał nam, aby On dawał nam więcej siły, więcej zapału iść za Tobą. Chwała Tobie, Panie, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś naszym życiem, Ty jesteś Słowem, Ty jesteś prawdą, Ty jesteś naszą wiecznością. Amen. Apostoł Paweł zapisał w liście do Rzymian, 8 rozdział i werset 28, a więc jest to świeże słowo, które nie tak dawno czytaliśmy. Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Zgadzamy się z tym? Ja myślę, że nie mamy wątpliwości odnośnie tego, co apostoł Paweł powiedział. Wszystko, 125%, gdybyśmy nawet mieli przeżyć i trudności, one wszystkie współpracują dla naszego dobra. I jeszcze drugi urywek, który napisał apostoł Piotr w drugim liście, 2 Piotra, 3 rozdział i werset 9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Największym problemem każdego człowieka nie jest przyjęcie Boga do swojego życia, ale na pewno mówią za nas wszystkich, ale wytrwanie do końca. Łatwo jest wejść na bieżnię, na stadionie, gdzie sportowcy stają przed tą linią, ażeby na pewien rozkaz, na pewien sygnał wystartować. Wielu może wystartować, ale liczy się tylko to, kto dobiegnie, kto zakończy swój bieg. Cieszy mnie moment nawrócenia człowieka wierzącego. Ja się cieszę, kiedy widzę, jak osoby przychodzą i przyjmują Pana jako swojego Zbawiciela. Ale widziałem wiele takich osób i dzisiaj widzę je w świecie. Dlatego raduję się z gorliwości ludzi nowonawróconych. Ale najbardziej cieszy mnie to, kiedy widzę człowieka, może nie jest to radosny moment, ale cieszę się, kiedy widzę człowieka, który umiera w Panu, który kończy swój bieg w rozmaity sposób, który, czy będzie ono dołączony do społeczności całego nieba poprzez wypadek, poprzez naturalną śmierć, czy poprzez choroby, ale cieszy mnie fakt, że on wytrwał do końca. Ja wierzę, że my jesteśmy generacją ludzi, która żyje przed dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Mówię przed dzień, to nie znaczy, że jutro Pan przychodzi, ale lada moment, my nie wiemy kiedy. Chciałbym, jeżeli my nie umrzemy śmiercią fizyczną w naszej wierze, żebyśmy żywcem byli pochwyceni na spotkanie naszego Pana. Jeżeli chodzi o nas ludzi, to nikt nie może z nas zagwarantować czyjegoś poświęcenia albo czyjejś wiary. Nawet po długich latach pracy dla Boga człowiek może wszystko przekreślić, może powrócić do starych rzeczy, może powrócić z powrotem do świata. Ale prawda, którą pragnę uwypuklić, jest ta, że my nie możemy pokładać ufności ani naszej wiary w człowieka. Jeżeli nawet ktoś pragnie być naszym współpracownikiem w pracy dla Pana, w pozyskiwaniu dusz dla Jezusa Chrystusa, samo osobiste pragnienie jest zacne. Ale jeżeli my nie zaprzedamy się dla Pana, może dziwnie to brzmi, ale ja to słowo bardzo lubię, że my musimy się zaprzedać dla Pana. Paweł mówił, ja jestem niewolnikiem mojego Pana, jestem więźniem. Więzień nie miał swoich praw, nie miał własnych przywilejów, ale my jako wierzący mówimy, Panie, ja mam swoje przywileje, mi się to czy tamto należy. Ale jeżeli my się nie zaprzedamy, prędzej czy później, my, kiedy używamy nasze własne środki, naszą własną wolę, nasze samo własne zaparcie bez pomocy Ducha Świętego, my potem, tak jak Marek, ten młody człowiek, który był pomocnikiem apostoła Pawła, potem, kiedy przyszły trudności, on się wycofał. To było rozczarowaniem dla Pawła. Chciałbym, żebyśmy jako wszyscy wierzący byli ludźmi, którzy zaczynają bieg, entuzjastycznie biegną, nie patrząc na problemy, i kończą to z wielką radością. Bardzo często ludzie zaczynają, kiedy mają swoje własne plany we własnym życiu i chcą je wypełnić, kiedy to się nie spełnia, co się dzieje? Wielkie niezadowolenie, mówią, Panie, Ty mnie pozostawiłeś, Ty jesteś niewierny dla mnie. Ale myśmy czytali ten werset, że wszystko współpracuje dla naszego dobra. Dlatego Bóg nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy i Bóg zwleka, ale apostoł Piotr powiedział, że to zwlekanie ma jeden ważny cel. W tym zwlekaniu okazuje się Boża cierpliwość, ażebyśmy wszyscy byli zbawieni, żeby nikt z nas nie zginął. Bardzo często Bóg opóźnia wiele rzeczy po to, ażeby nas dopracować, ażeby pracę wykonywać w naszym życiu. Dlatego, że tak jak apostoł Paweł powiedział i w innych wersetach czytamy, że byli tacy, którzy zwątpili. Tak się dużo mówi o przyjściu Pana, a jakoś Jego na horyzoncie nie widać. Co to w ogóle będzie? Lata mijają, ludzie odchodzą, ale w tym objawia się Boża cierpliwość. Jeżeli my nawracamy się do Boga, musimy bezwarunkowo zaufać Jemu. Nawet gdyby w tym miejscu zapalił się dach nad naszą głową, to musimy ufać. To nie jest fanatyczna ufność, ale to jest Boża miłość, to jest Boża ufność, którą Duch Święty wlewa w nasze serce. Musimy zaufać, że Bóg jest mocniejszy od żywiołu, że w tym wszystkim Bóg okaże się mocniejszy i Bóg okaże swoją wolę w naszym życiu. Nawet gdybyśmy sami zostali na świecie bez społeczności z ani jedną osobą wierzącą, z ani jednym bratem i siostrą, co jest smutnym stanem, ale gdyby tak było, to bracia i siostry, Bóg jest godzien naszego poświęcenia, naszej wiary, bo jestem przekonany, że wasza wiara nie jest oparta na tym, czy ktoś przyjdzie na zgromadzenie, czy ja w ogóle przyjdę na zgromadzenie, ale że wasza wiara jest oparta na tym, że wy służycie Bogu i pragniecie być Jemu we wszystkim posłuszni. Dlaczego? Dlatego, że On jest Bogiem. My jesteśmy wszyscy ludźmi. Jeżeli wy bierzecie przykład mojej wierności dla Boga ze mnie, to na pewno możecie być rozczarowani. Jestem człowiekiem. Ale kiedy my mamy oczy wpatrzone na naszego Pana, my się nigdy nie zawiedziemy. Niedobrze jest, kiedy brakuje kaznodziejów wśród wierzących, ale gdyby tak było, to to nie powinno po prostu mieć wpływ na naszą wiarę w naszego Pana. Od szeregu tygodni spoglądamy wspólnie do Księgi Estery, aby lepiej zrozumieć, aby pozwolić Duchowi Świętemu odkryć w naszym sercu problem zupełnej śmierci dla świata, zupełnego poskromienia diabła, kontroli naszego życia, zupełnego poświęcenia się Bogu. Może ta historia jest ciekawa dla wielu, ale moim pragnieniem nie było kontynuować rozważań i czytań ciekawej historii, ale chciałbym, ażebyśmy poznali potrzebę bezwarunkowego poświęcenia się dla naszego Pana. Mówiłem już i przypominałem wielokrotnie, że król Achaszwerosz reprezentuje duszę człowieka. Dusza jest organem, której Bóg powierzył przywilej i obowiązek kontrolowania naszym życiem, naszymi decyzjami, naszymi emocjami. Czy one są udolne, czy one są piękne, ale Bóg dał ten przywilej dla naszej duszy. Dlatego bardzo często widzimy Dawida rozmawiającego ze swoją duszą, nakazującemu swojej duszy chwalenie Boga, radowanie się. Paweł powiedział, że mamy chwalić i grać w sercach naszych Panu, ale my bardzo często możemy poprosić naszą duszę, żeby ona zmobilizowała nasze całe ciało, ażeby ono oddawało chwałę naszemu Panu. Pomimo, że król Achaszwerosz zajmował tron królewski, zauważaliśmy, że on popełniał karygodne błędy. Dlaczego? Ponieważ posiadał złego, fałszywego, podstępnego doradcę, Hamana. Haman reprezentuje dla nas świat, cielesną pożądliwość, reprezentuje wpływ szatana w naszym życiu. Pismo Święte nazywa to zmysłem cielesnym. Ja nie mówię teraz o ludziach niewierzących. Ja mówię teraz o człowieku, którego duch był dotknięty przez Ducha Świętego, ale jego dusza, jego emocje jeszcze są na takiej szali. Może tu, może tam. Człowiek jeszcze nie w pełni rozumie i bardzo często poddaje się wpływom szatana. Tak jak Słowo Boże mówi, że my nie rozróżniamy doskonałej woli Bożej. Kiedy mamy dobrego doradcę, to już jest nawet doświadczone przez ludzi świeckich, nie za bardzo zwracamy naszą uwagę na dobrego doradcę. Ale kiedy mamy fałszywego doradcę, jego działanie objawia się w tym, że on potrafi przegadać innego, że on potrafi zakręcić nam w głowie. I tak było z Hamanem. Haman przewrócił królowi w głowie, podszedł podstępnie, okazał się jako dobry doradca, jako człowiek zainteresowany polityką państwa, jako człowiek, któremu zależało na przyszłości państwa. On pokazał się przed królem jako człowiek, który pragnie wytracić tych, którzy pracują na niekorzyść jego władzy królewskiej. Naiwny Achaszwerosz uwierzył w to. Ktoś powiedział, że źli doradcy stoją prawie na każdym rogu ulicy, ale dobrych doradców nie jesteśmy skorzy zauważyć. Może zamykamy nasze oczy. Dlaczego? Dlatego, że dobry doradca nie narzuca się. Dobry doradca nie stoi i mówi, ty masz mnie słuchać, bo ja mam odpowiedź. Ale tak jak Duch Święty pokazuje nam swój sposób działania, mądry doradca, jeżeli przyjdzie potrzeba, powie, czy pozwolisz mi doradzić tobie? Ja mam pewne rozwiązanie. Dlatego my nie zwracamy uwagi na tych takich pokornych doradców. Nam jest potrzebny doradca, który przyjdzie, żelazną ręką uderzy i powie, ty musisz tak zrobić. Ale Słowo Boże mówi, że Boże polecenia przyjmuje się właśnie w sposób otwarty. Najpierw otwiera się serce. Duch Święty poprzez słuchanie Bożego Słowa poszerza naszą wiarę, nasze zaufanie Bogu i wtedy mamy zdolność zawierzania Bogu w każdych Jego doradach. I takim dobrym doradcą, niezauważalnym do tej pory, dla króla Achaszwerosza był lojalny, godny zupełnego zaufania, ale pokorny, cichy Mordochaj. Chcę powiedzieć, że Mordochaj jest dla nas klasycznym obrazem Ducha Świętego. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak Duch Święty działa, jak Duch Święty wygląda, czytajmy wiele razy tą księgę i zobaczmy, jak Mordochaj się zachowywał. Kiedy zakończyłem tą historię, skończyliśmy ją na fakcie, że królowa Estera, bliska osoba, wychowanica Mordochaja, która teraz stała się żoną króla Achaszwerosza, która reprezentuje dla nas ducha człowieka, nie duszę, ale ducha człowieka, wysłała zaproszenie królowi i oczywiście Hamanowi na wystawną ucztę. Zobaczcie, że jej otwartość jest zadziwiająca. Bóg, kiedy mówił o pewnych swoich prawach, powiedział: doświadcz mnie, sprawdź mnie, porównaj mnie z kimś innym, a przekonasz się, jaki ja jestem. Księdza Izajasza mówi: przyjdź do mnie, spieraj się ze mną. To jest tak, jakbyśmy wystawiali Bogu sprawę sądową, byśmy wystawiali wszystkie argumenty za i przeciw. I Bóg mówi: ty możesz to zrobić, przyjdź, doświadczaj mnie, a potem przekonasz się. Dlatego nie dziwiło mnie to, że Estera wysłała zaproszenie zarówno dla swojego męża, króla, jak i Hamana na wystawną ucztę. Wiem, że w swoich decyzjach i w swoim postępowaniu ona nie spolegała na własnej mądrości, bo ona była niedoświadczoną. Ona była wychowaną przez Mordochaja, ale niedoświadczoną, ale miała głębokie zaufanie do swojego stryja i ona ufała zupełnej mądrości Mordochaja. I dlatego ona wykonała posłusznie, tak jak on jej powiedział. Nawet kiedy posłusznie wykonywała, stwierdziła fakt, że kiedy idzie pierwszym razem na audiencję do króla, to jej życiu grozi śmierć. Ona wiedziała, że kiedy ona odważyła się pójść do pałacu króla, na podstawie panujących wtedy tradycji, groziłaby jej natychmiastowa śmierć. Ale poszła nie ze względu na własną mądrość, bo jak powiedziałem, ona drżała cała. Ona nawet sprowokowała cały swój dwór, wszystkie swoje nadworne panny, żeby pościły z nią, ażeby modliły się. W niej był strach, ale przewyższało posłuszeństwo i zachwycanie się mądrością Mordochaja. Pierwsza uczta się odbyła. To było na pewno bardzo fajne przyjęcie i oczekując kolejnej uczty u Estery, król, jej mąż, Achaszwerosz, nie mógł zasnąć. Duch Święty nie wyjaśnia nam powodu jego bezsenności, ale wydaje mi się, dlatego że każdy mężczyzna, który bardzo często lubi rozmyślać o swojej żonie, o swojej rodzinie, potrafi zrozumieć to, co mogłoby się wydarzyć właśnie tej nocy. Nie zapominajmy, że król Achaszwerosz miał jedną niedobrą żonę, którą oczywiście na podstawie swoich własnych tradycji wypędził z pałacu, dlatego że ona była zupełnie inną niż Estera. To była dumna kobieta. Ona nie była posłuszną dla swojego króla. I na pewno król w swojej bezsenności, w swoim wylegiwaniu się na łóżku zaczął podziwiać Esterę. Na pewno kiedy był u niej na uczcie, przyglądał się jej, jego serce się cieszyło, widział, że Estera jest inną osobą. Na pewno porównywał ją z królową Waszty i mówił: Waszty była harda, nie do pokonania, a Estera Na pewno zobaczył jej oblicze, kiedy szła do niego uniżona, oczywiście przestraszona, drżąca o własne życie, ale spoglądała z taką prośbą litości, miłosierdzia. Na pewno król Achaszwerosz myślał o tym wieczorze. Na pewno widział, jak odważnie szła do jego tronu. Widział, jak wyciągała swoją rękę, kiedy on wyciągał swoje berło. Ja myślę, że to wszystko podobało się królowi. On widział w niej dobrą królową, chętną do pomocy. Jak myślicie, dlaczego jego serce było poruszone i mówił: królowo Estero, czegokolwiek zapragniesz, ja ci dam. Nawet chcesz połowę królestwa, żebyś ty była tą królową tej wielkiej masy obszarów, tej wielkiej grupy ludzi. On był gotowy oddać. Jak myślicie, czy to była jego naiwność, jego męska głupota? Nie. On zrozumiał, że ma dobrą pomocnicę w swoich żonach, chętną do pracy. Bracie, siostry, zachowanie Achaszwerosza jest bardzo unikalnym, ale zarazem podobnym do tego, co się dzieje w życiu wielu nawet szczerych wierzących. Jest bardzo wiele ludzi nawróconych z głębokim pragnieniem służby Bogu, ale ludzi, którzy nie chcą zerwać ze światem. Z jednej strony król Achaszwerosz cieszył się, że ma wspaniałą żonę, wspaniałą królową, ale z drugiej strony ta żona rozpaczała w swoim sercu, ponieważ widziała, że król nie zerwał kontaktów z diabelskim Hamanem. Ja spotkałem wielu ludzi, którzy uczęszczają do zborów, którym podoba się styl życia ludzi wierzących, którzy cenią sobie i mówią: to są unikalni ludzie. Ale na tym się sprawa kończy. Oni nadal trzymają bliską więź ze światem. Tej nocy król Achaszwerosz wiele myślał, ale nie mógł usnąć. Bardzo często my przeżywamy takie chwile, kiedy nasze myśli przelatują z jednego końca świata na drugi. O wszystkim myślimy i chcemy, ażeby to nas w jakiś sposób ululało do snu, ale nie możemy usnąć. Ta długa noc, która dzieliła pierwsze przyjęcie u Estery, te drugie przyjęcie, które miało się odbyć, pozwoliło królowi Achaszweroszowi, czyli duszy człowieka, na głębokie rozmyślania. Słowo Boże zachęca nas, ludzi wierzących, na uspokojenie się, żebyśmy przyszli do tronu Pana, żebyśmy pozwolili Jemu przemawiać do naszego życia. My czytamy, że ten podstępny Haman, on też nie spał. On przyszedł zadowolony z pierwszego przyjęcia, ale on miał inne plany. On był zajęty, on wynajął różnych cieśli czy stolarzy i zaczął budować wielką szubienicę, ażeby na tej szubienicy powiesić pokornego Mordochaja. Z jednej strony cieszył się wielkiego honoru, jakiego dostąpił od króla i oczywiście od jego żony, od królowej Estery, ale z drugiej strony szykował, i to bardzo szybko, ekspresowo, szubienicę, na której chciał zawiesić Mordochaja, zanim przyjdzie na drugie przyjęcie, żeby się radować. Musimy pamiętać, bracia i siostry, co Słowo Boże wyraźnie mówi, że między ciałem i między duchem nie ma jedności. Pismo Święte mówi, że zamysły ciała, podobnie jak zamysły Hamana, są wrogie Duchowi Świętemu. Nie było zgody między sposobem prowadzenia polityki Hamana i poradą, której by udzielił Mordochaj. One były odmienne, one szły zupełnie w innym kierunku. Dlatego nic dziwnego, że Haman zaczął zuchwale budować szubienice dla Mordochaja. One są wrogie, zamysły ducha i ciała są wrogie sobie. A z wrogiem postępuje się tylko w jeden, jedyny sposób. Pozbawia się go życia. Nie mówię teraz o fizycznym wrogu. Ale mówią o sprawach duchowych. My nie możemy usunąć na moment albo wyprosić delikatnie wroga naszej duszy. My go uśmiercamy. Szkoda, że taką taktykę zna tylko szatan. Jeżeli on uważa nas za wrogów, to takie słowo Boże mówi, jego zadaniem jest zarzynać, wytracać, uśmiercać. Zobaczcie, jaka mądrość w rozprawianiu się z wrogami. Dlaczego my jako ludzie wierzący nie rozprawiamy się w taki właśnie sposób, ale my jesteśmy troszeczkę łagodniejsi. Trochę świata, trochę wiary dla Boga i potem stajemy się niesmacznym produktem. Jezus powiedział, taki produkt jest godny do wyplucia, bo on nie smakuje w ustach naszego Pana. I leżąc na swoim łóżku, król przewracał się z boku na bok. Czasami staram sobie dla siebie wyobrazić tą sytuację. Na pewno położył poduszkę pod głowę. Potem przerzucił ją na bok. Nakrył się przykryciem. Potem ją ściągnął. Leżał na plecach. Położył się na brzuchu. Potem usiadł. Zaczął się drapać. Zaczął myśleć. Zaczął na pewno liczyć do 100. Może zaczął liczyć wszystkie prowincje. Może zaczął wyliczać wszystkie imiona książąt każdych poszczególnych prowincji, którymi zarządzał. Ale to wszystko było na próżno. On nie mógł usnąć. On wcale nie mógł zasnąć. Co my robimy w takiej sytuacji? Na pewno wstalibyśmy z łóżka, poszlibyśmy do drugiego pokoju, włączylibyśmy telewizor i oglądalibyśmy sobie jakiś ciekawy film. I mówimy, może uśniemy, kiedy się zmęczymy, ale król Achaszwerosz nie posiadał takich wygód, jakie my, nie będąc nawet cesarzem, posiadamy w XX wieku. Ale on zawołał swojego służącego, zdolnego w czytaniu. To był człowiek, który potrafił na pewno ciekawiej czytać książkę, niż my oglądamy jakiś film. I ten człowiek musiał już nieraz zabawiać króla takim czytaniem. I tej nocy król Achaszwerosz, kiedy przywołał tego służącego, kazał mu przynieść księgę pamiątek całego królestwa. To była księga pamiętnych wydarzeń dziejowych. To były kroniki królewskie. Na pewno król, ceniąc swoje królestwo i będąc nim zainteresowany, lubiał wspominać te wzniosłe chwile, te cudowne wydarzenia, te wygrane wojny, to, z czym miał do czynienia w swojej przeszłości. Jak powiedziałem, Bóg się nigdy nie spóźnia. Bóg jest zawsze przychodzący doskonale. Jego czas jest doskonały. Często mówimy, że Bóg nie jest ograniczony zegarkiem. Bóg nie ma godzin ani minut, ale Bóg ma zawsze doskonałe chwile. I kiedy na Bożym zegarze wyskakuje doskonała chwila, wtedy Bóg udziela nam pomocy, Bóg przemawia do nas, Bóg objawia swoją moc w naszym życiu. U Boga nie ma minut ani chwil, ale są doskonałe sekundy i doskonałe minuty. U Boga jest zawsze pełnia czasu. Ja wierzę, że nawet ani jedna minuta nie była zmarnowana tej nocy przez Boga w swojej pracy nad królem Achaszweroszem. Ani jedna sekunda nie została zmarnowana, kiedy podniesiony do góry nóż Abrahama zabłysnął w słońcu. Ale we właściwym momencie, nie sekundę później, a nie za wcześniej, Bóg powstrzymał go i mówi: Abrahamie, nie czyń nic złego swojemu synowi. Bóg powstrzymał jego od tego zadania śmiertelnego ciosu swojemu synowi Izaakowi. Ja pamiętam, kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, uwięzienie Piotra. Ja wierzę, że ani jedna sekunda nie była zmarnowana tej nocy, kiedy Piotr leżał i spał właściwie zakuty w kajdany między dwoma strażnikami. On oczekiwał swojej śmierci. On nawet nie wiedział, że na Bożym zegarze jest tak zwana pełnia czasu, doskonały czas. I dokładnie co do jednej sekundy zjawia się anioł. Wyzwala go z kajdan, chwycił go za rękę i co? Wyprowadza go z więzienia. Zdawało się, że to był czas, kiedy na pewno Bóg będzie żądał jego życia jako złożenia ofiary, ale to jeszcze nie było w Bożym planie. My możemy bardzo często źle spoglądać na Boże działanie w naszym życiu. Ani jednej sekundy nie spóźnił się Filip, kiedy Duch Święty przeniósł go na drogę pustynną, na której jechał eunuch, służący królowej Etiopii, aby tam mógł poznać drogę pańską, aby tam mógł być ochrzczony. Ani jedną sekundę nie było w tym żadnego spóźnienia. Jak myślicie, kiedy Paweł mówi, że spotkał się na brzegu z pewną kobietą, Lidią, pierwszą chrześcijanką, pierwszą niewiastą, która nawróciła się w Europie. To jest dobrze wiedzieć. My jako Europejczycy musimy wiedzieć, kto był pierwszym chrześcijaninem na gruncie, na którym żyliśmy. Lidia. Ani przez mały przypadek Paweł nie spotyka Lidię na brzegu rzeki. Dlaczego? Potem wyjaśnia, że właśnie przez nią Bóg troszczył się i przez jej dom troszczył się o jego osobiste potrzeby, a on miał wiele potrzeb, kiedy rzucił pracę, kiedy rzucił wszelkie swoje środki utrzymania i zwiastował Ewangelię. Ja myślę, że tak samo we właściwym czasie, kiedy Abraham wysyła swojego sługę w poszukiwaniu żony dla syna swojego pana, dla młodego Izaaka, Bóg tam się nie spóźnia, ale wskazuje mu w taki nadzwyczajny sposób dziewczynę, która ma być żoną Izaaka. Bóg się nigdy nie spóźnia. Przewracając kartę za kartką, kiedy ten sługa czytał głośno wszystkie te historie, którymi wypełniał ten czas bezsenności swojego pana, on na pewno zaciekawiał króla zacnymi czynami swoich generałów, polityków, książąt. Na pewno czytał o różnych uroczystościach, o defiladach, które miały miejsce w królestwie Achaszwerosza. Wydarzenie za wydarzeniami na pewno pomagało królowi, że jego duma narodowa rosła. On był zachwycony, na pewno cieszył się tym, co czytał. Ale szósty rozdział Księgi Estery i drugi werset, jest to strona 544, mówi, że kiedy sługa czytał, natrafił na bardzo ciekawą informację. Księga Estery, szósty rozdział, werset drugi, strona 544. Znalazł się tam zapisek, że to Mordochaj zrobił doniesienie na Biktanę i Teresza, dwóch eunuchów królewskich z grona stróżów progów, którzy przygotowali zamach na króla Achaszwerosza. Ja myślę, że w tym momencie król zerwał się ze swojego łoża i okazując większe niż do tej pory zainteresowanie się czytanymi historiami, przypomniał sobie momentalnie o cichym Mordochaju. Całe zajście, które było tutaj właśnie poruszone w tym drugim wersecie, możemy sobie przeczytać, kiedy powrócimy na stronę 541. Jest to drugi rozdział Księgi Estery, werset 21-23. Może chcielibyśmy odczytać. Tam czytamy tak. Otóż w tym czasie, gdy Mordochaj był w orszaku królewskim, dwaj eunuchowie królewscy spośród stróżów progów, Biktan i Teresz, wpadli w gniew i szukali sposobności, aby dokonać zamachu na króla Achaszwerosza. Wiadomość o tej sprawie dotarła do Mordochaja i on podał ją królowej Esterze. Estera zaś w imieniu Mordochaja powiedziała o tym królowi. Sprawę zbadano i stwierdzono jej prawdziwość, wobec czego obu ich powieszono na szubienicy, po czym zapisano to w obecności króla w Księdze Dziejów. A więc to zdarzenie, które teraz ten sługa czytał z tej Księgi Kronik Królewskich, nie było obce królowi. Król o tym wiedział, bo czytamy, że zostało ono zapisane w Księdze Kronik w obecności króla. Ale nigdy przedtem król nie zwrócił na to takiej bacznej uwagi, ale To nie była jakaś taka błaha sprawa. Przecież to była sprawa, w której ten Mordochaj, Żyd, uratował króla Achaszwerosza od zgubnej śmierci. To nie był zapisek jakiejś uroczystości, jakiejś defilady. To była sprawa najwyższej rangi państwowej. Mordochaj uratował króla Achaszwerosza. Ale nigdy przedtem do tej pory król nie docenił wyczynu Mordochaja. I dalej król mówi, jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi. Sługa na pewno musiał się podrapać i mówi, nic mu za to nie przyznano. Patrzcie, siostry, ileż to razy w naszym życiu nie okazujemy wymaganej przez otrzymaną pomoc od Boga wdzięczności. Albo dla Boga bezpośrednio, albo dla tych, których Bóg użył, albo dla tych, którymi się Bóg posłużył, aby okazać dla nas serce. Ileż to razy nie przeprosiliśmy brata lub siostrę za jakieś słowo albo przykre wydarzenie, myśląc, że czas zatrze ślady. Zauważyłem wielokrotnie, że człowiek wierzący może przeżyć wiele lat, może przychodzić do kościoła i nigdy nie być poruszony przez głębię Bożej miłości. Widziałem wielu chrześcijan, którzy nigdy nie opuścili zgromadzenia, ale kiedy przyglądając się, pytałem, Panie, czy w ich sercu jest wdzięczność za to, że Ty ich kochasz, że Ty nimi się opiekujesz. Tego poruszenia, które oczywiście objawia się poprzez reakcję naszej duszy, tego nie widać. Fakt był dokonany. Bóg przywołał nas na drogę swoją. Dał swojego Syna jako ofiarę przebłagania za nasze grzechy. Uratował nas od wiecznej śmierci. Nasz duch widzi i on się raduje, ale nasza dusza do tej pory nie doceniła daru Bożej łaski. Wielu ludzi jest tak zajętych swoim chrześcijaństwem, że nigdy w swoim sercu nie ośmielają się okazać wdzięczności dla Pana Jezusa Chrystusa. A to nie była taka sobie rzecz. To jest uratowanie nas od wiecznej śmierci. To nie jest tylko, że myśmy zmienili, jak to niektórzy mówią, wiarę. Zmieniliśmy szyld naszego sklepu. To jest sprawa uratowania nas od wiecznej śmierci, od wiecznego zatracenia. Wielu chrześcijan w wielu kościołach potrafi przesiedzieć godzinę, czy dwie, czy więcej w kaplicy, ale w tym samym czasie myśleć o sprawach, które nie mają najmniejszego kontaktu ze sprawą swojej relacji z Bogiem. Mogą przesiedzieć wiele godzin, ale ich serce nie będzie skruszone przed Bogiem. Potrafią słuchać o Bożej miłości, ale sami w swoich modlitwach nie zawsze ośmielają się otworzyć swoje usta i wypowiedzieć swoją miłość, swoją wdzięczność za otrzymanie życia wiecznego. Patrzcie, siostry, zachowanie się króla Achaszwerosza nie jest odległe. To miało miejsce tysiące lat temu, ale my dzisiaj, nasze dusze zachowują się w taki sposób. My musimy uhonorować Boga nie tylko naszą świadomością, ale naszymi ustami. Jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi, pyta król. Sługa mówi, nic mu za to nie przyznano. Wiele prawd nawet o Bogu nie poruszy naszym sercem, dopóki my nie jesteśmy poruszeni przez Ducha Świętego. Ale w takich momentach, kiedy Duch Święty wkracza do naszego życia, kiedy pozwala, aby Słowo Boże osądzało nas, nie opinia człowieka. To jest błędne. Ale Słowo Boże, kiedy osądza nas, co się dzieje, zawstydza nas. Patrzcie, siostry, jaki honor i wyróżnienie zostało przyznane Jezusowi Chrystusowi w waszym życiu. co uczyniliście Jezusowi za to, że On przebaczył wam wszystkie wasze grzechy. Nie jeden, nie dwa, ale wszystkie wasze grzechy. Jestem do głębi poruszony przez wierne wydawanie świadectwa tych, którzy z wdzięczności Bogu, z miłości do Niego, nie zamykają swoich ust, ale głoszą innym o Jezusie Chrystusie. Być może tak jak sługa Achaszwerosza powiesz w swoim sercu: nic Jezusowi za to nie przyznałem. Ta odpowiedź zawstydziła króla. Nic, jak to być może? Na pewno mówi, że to nie jest w mojej tradycji. Kiedy ja widzę osobę, która coś dla mnie uczyniła, ja pragnę odwdzięczyć się. A król był bardzo szczodry. Kiedy zobaczył uniżenie i miłość Estery, to powiedział: chcesz połowę królestwa? Proszę bardzo, możesz to wziąć. To nie był skąpy człowiek, ale on nie docenił tego, co uczynił Mordochaj. Kiedy on tak myślał, kiedy był zawstydzony, jak to być może, to nie jest w moich zwyczajach. Słowo Boże mówi, że kiedy o tym myślał, usłyszał czyjś głos na dziedzińcu i król pyta się, kto o takiej późnej porze przychodzi do mnie. I oznajmiono mu, że Haman stoi na dziedzińcu przed drzwiami i pragnie z królem rozmawiać. Bracia i siostry, Haman jest dowodem, że szatan pracuje po nocach w dziele wykonywania, zatrasania serc ludzkich. On nie śpi. My możemy być, prawda, bezsenni, okazyjnie nie spać, możemy mieć różne chwile w naszym życiu, ale Słowo Boże mówi, że on jest zaprzedanym wrogiem. Haman nie spał. Kto w nocy przychodzi do króla i chce prosić, ażeby powiesić Mordochaja? To musi być bardzo ważne. Dlatego Haman nie tracił ani jednej chwili, nawet się nie krępował, że będzie budził króla. On nawet nie wiedział, że król w tym czasie cierpi na bezsenność. On myślał, że król śpi i na pewno dobijał się i chciał powiedzieć, że jest bardzo ważna sprawa, ja muszę rozmawiać z królem. Ale w tym czasie król mówi: jak mogłem do tego dopuścić? Jak mogłem tak zaprzepaścić moje wynagrodzenie człowiekowi, który mnie, króla, uratował od śmierci. I akurat w tym momencie, kiedy król w swoim sercu postanowił, że uhonoruje Mordochaja, w tym momencie zjawia się Haman. My wiemy, że on przez prośbę o zezwolenie powieszenia Mordochaja na szubienicy, którą już wystawił, zanim przedstawił królowi sprawę, on już był przygotowany na to. Myślę, że zdołaliśmy już zauważyć z naszych poprzednich rozważań, że chociaż Duch Święty wzbudza przekonanie w duchu człowieka, jak to uczynił dla Estery, to nie jest to zawsze rozpoznane przez duszę człowieka. Wielu wierzących, będąc przekonani przez Boga o grzechu, oddają się dla Boga, przyjmują Jezusa jako osobistego Zbawiciela, ale często spotykam ludzi nowo nawróconych, którzy nadal trzymają ciasną więź ze światem. Ja wierzę, że Bóg okazuje cierpliwość względem takich osób. Oni się nawracają, ale oni w obecnym czasie nie widzą nic złego w nałogach. Nie widzą nic złego w towarzystwie ze światem. Ale Bóg nie jest mściwym Bogiem. Bóg jest cierpliwym Bogiem. I król jest obrazem duszy człowieka, która nie rozpoznała do tej pory niebezpieczeństwa taktyki Hamana w swoim życiu. Chociaż duch wiedział o tym. Estera dobrze wiedziała, ale król nadal był przekonany o lojalności Hamana. I w tej chwili, kiedy Haman wstąpił do jego komnaty, oczywiście król nie patrzył na niego jako na wroga, ale jako na przyjaciela. I w tym momencie w jego sercu błysnął taki obraz: o, to jest zaufany człowiek, ja jemu powierzę służbę uhonorowania tego człowieka, który dla mnie życie uratował. I kiedy przychodzi Haman, król mówi: Hamanie, o dobrze, że się zjawiłeś. Wiesz co, nigdy się nie spóźniasz, jesteś dobrym sługą. Wtedy, kiedy Ciebie najbardziej potrzebuję, akurat Twoja służba jest mi potrzebna. I mówi, co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć. Haman to był egocentryk, to był człowiek rozkochany we własnej karierze. Był w tym momencie zupełnie przekonany, że król pragnie uhonorować właśnie jego. I mówi, któż inny może zasługiwać na takie wyróżnienie? I wtedy, zwracając się do króla, mówi, królu, mam dla ciebie wspaniałą poradę. Mówi, dla męża, którego król chce odznaczyć, należy... I tak się zastanawia, co należy dać? Spojrzał na króla, na pewno widzi, że obok jego łóżka wisi ta piękna, ozłocona suknia, ten płaszcz królewski. I mówi, królu, tak, należy włożyć na niego tą szatę królewską, tą, którą król właśnie ubiera. I mówi tak, trzeba mu jakiś honor sprawić. Chodzić pieszo to jest bardzo męczące, to jest poniżające. A to był człowiek żądny honoru i mówi, królu, przyprowadź swojego rumaka, a szczególnie tego, na którym król jeździ, z tym takim specjalnym godłem królewskim na nim, i przekazać tego rumaka w ręce najznakomitszego z książąt całego królestwa. I powiedzieć, żeby ten książę usadowił tego człowieka, którego król chce uhonorować, i żeby dać mu rozkaz, żeby obwozić tego człowieka po placu miejskim i krzyczeć przed nim. I on się na pewno ucieszył, że będzie to miało w jego życiu takie właśnie uhonorowanie, i powiedział, niech ten człowiek, który obwozi tego człowieka, krzyczy, tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Teraz Bóg otworzył oczy, ażebyście mogli zobaczyć, czego oczekuje od nas osobiście szatan. To, co proponował Haman, to było jego własne oczekiwanie. On nie miał na myśli kogoś innego. Ten honor, to uznanie było tym głodnym pragnieniem Hamana. Ja myślę, że Bóg chce, żebyśmy zobaczyli wszyscy, że kiedy diabeł jest w naszym życiu, on chce, żebyśmy mu oddali swoją najwspanialszą szatę, oddali mu swoje pieniądze, oddali mu pełnię naszego czasu, całe towarzystwo, i pokazali przed wszystkimi ludźmi, że właśnie jego honorujemy. On nie jest tylko zaspokojony tym, co my mu damy. On chce, żebyście ogłosili swoim życiem, że tak postępuje się z człowiekiem, którego chcemy uhonorować. Patrzcie, siostry, diabeł nie zadowala się jakimś słonym kawałem, który wychodzi z ust człowieka wierzącego. On będzie tak długo nas prowadził, aż z naszych ust wyrwie się bluźnierstwo przeciwko Bogu. Bluźnierstwem przeciwko Bogu jest to, kiedy my wyrażamy naszym życiem, że diabeł jest mocnym panem w naszym życiu, że jemu należy się wszystko, na co pracujemy. Pan Jezus powiedział, że cokolwiek byście uczynili dlatego z tych najmniejszych, dla mnie to uczyniliście. Zobaczcie, jak my w życiu musimy być ostrożni. Jezus odbiera naszą codzienną służbę jak dla siebie bezpośrednio. I diabeł imituje to samo. A więc uważajmy, co, jak i komu mówimy, jakie słowa, w jakim nasileniu, co w ogóle wychodzi z naszego życia. I w tym samym czasie, kiedy Haman rozmyślał o swoim honorze, widział na pewno te wielkie tłumy ludzi, które miały się pokłonić przed nim, przed tym koniem, na którym on myślał, że będzie jechał. Król przerwał mu i powiedział, ach, jak ty dobrze mi poradziłeś, weź szybko szatę, weź rumaka, tak jak powiedziałeś, nie inaczej, tak jak rzekłeś, i uczyń tak z Żydem, z Mordochajem, który przesiaduje w bramie królewskiej. I mówi tak, niczego nie zaniechaj z tego wszystkiego, co powiedziałeś. Na pewno wszyscy chcielibyśmy zobaczyć w tym czasie twarz Hamana. Nawet sam chciałbym zobaczyć jego wyraz twarzy, jak w osłupieniu słuchał rozkazu swojego króla. To był szok. To było zdziwienie. To przekroczyło jego marzenia, jego oczekiwania. Tak było w życiu wielu z nas, kiedy słuchając Bożego Słowa natrafiliśmy na fakt ofiary Jezusa na krzyżu. Dowiedzieliśmy się, że my właśnie Jemu zawdzięczamy nasze życie. I kiedy w naszym sercu wzbudziło się to pragnienie uhonorowania naszego Pana, wtedy my zapragnęliśmy uczynić to bardzo głośno, bardzo dynamicznie. Chcemy dla wszystkich mówić, rynek, ulica, dom sąsiada, to jest za mało. My chcemy uczynić coś bardzo wytwornego, żeby rozgłaszać to, jak Jezus jest dobry. Patrzcie, siostry, czym jest chrzest wodny? Jest publicznym wyznaniem naszej wiary. Nic nie może być głośnym świadectwem niż właśnie publiczny chrzest wiary w Pana Jezusa Chrystusa. To już nie jest rynek, to nie jest jakaś ulica, na którym miał Mordochaj jechać. To jest publiczne wyznanie, to jest niepowstydzenie się Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, ile powodów na to, ażeby uhonorować Pana, nasze życie, nasze słowa, chrzest wiary, chrzest biblijny przez zanurzenie. Bracia, siostry, pamiętajmy, że Duch Święty jest Bogiem. On jest Bogiem. On może wszystko uczynić i On ma nieograniczoną moc. To nie jest siła, to nie jest jakieś tchnienie, to jest osoba. On może ukazać w swoim życiu najpotężniejszą moc. Kiedy Ananiasz i Safira kłamali Duchowi Świętemu, to małżeństwo poniosło śmierć. Duch Święty może praktycznie powalić ciebie na kolana i zmusić ciebie do oddawania chwały Bogu. Ale On tego nie czyni. Duch Święty wie, że bez naszego oddania się nie będzie prawdziwej służby. I sposób, w jaki widzimy pracę Bożą w życiu Achaszwerosza, Duch Święty wykonuje to samo. Duch Święty popada w wielki smutek. Duch Święty, tak jak czytaliśmy, zakłada na siebie pokutny wór, posypuje siebie popiołem i rozpacza, nawet publicznie wyraża swoją rozpacz w nieugaszonych westchnieniach, w lamentach. On może sam ukoronować siebie w naszym życiu, ale zamiast tego On pracuje długo, cierpliwie, pokornie nad naszym zrozumieniem. Duch Święty chce, ażebyśmy my zrozumieli, ażebyśmy my docenili to, co Jezus dla nas uczynił. Nie dlatego, że ja mówię, bracia i siostry, powstaniemy teraz i będziemy uwielbiali Pana. To się po prostu nie pokrywa z tym, co Bóg od nas wymaga. To powinno być w waszym sercu, ta nieugaszona chęć oddawania chwały Bogu. Jak uhonorowaliście Jezusa Chrystusa za to, że On uratował wasze życie? Czy przedstawiłem wam niewystarczająco powodów do tego, żeby nasze modlitwy trwały 5 godzin? Że kiedy jest czas modlitwy, żeby każda osoba jedna po drugiej mogła uwielbiać Pana, mogła dziękować Jemu. Nie szeptem, ale głośno. Zobaczcie, że Haman wie, gdzie jest siła. On mówi, trzeba krzyczeć przed tym człowiekiem i powiedzieć, tak się czyni z tym, którego król chce odznaczyć. Jak myślicie, dlaczego, kiedy idziecie na stadion albo gdziekolwiek na innych wielkich publicznych manifestacjach, tam się nie szepcze, tam się krzyczy. Biblia mówi, że mamy wyznawać ustami swoimi Pana. Nasza wdzięczność nie może być ukryta tylko w sercach. Ona się początkuje, zarówno muzyka, pieśń, ona się początkuje, ale ona się potem przeobraża w krzyk. Dawid, który żył tak dawno temu, on wiedział o wiele więcej niż my dzisiaj wiemy. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. On całą listę instrumentów wyliczył, na których trzeba chwalić Pana. To za mało. Gdyby i pioruny zagrzmiały, to jest za mała wdzięczność, ażeby wyrazić Bogu to uhonorowanie, jak my odznaczamy naszego Pana za uratowanie naszej śmierci. Duch Święty pragnie, żebyśmy my sami wzięli królewską szatę. Odziali Boga, postawili Go na najwspanialszych rzeczach naszego życia, na naszym materialnym dorobku, na wszystkim, co posiadamy, i to nie wystarczy. Wzięli Go na ulicę i rozgłaszali ludziom, że to jest Ten, którego pragniemy uhonorować. To jest prawdziwa wdzięczność. Jeżeli ktoś cierpi na bezsenność, to wierzę, że dzisiaj ja otwieram wam Księgę Kronik, ażeby pokazała wam, że może zbyt mało wdzięczności, albo w ogóle przeoczyliśmy fakt, że trzeba okazywać wdzięczność dla naszego Pana. Szatan wie, że znajduje się w niebezpieczeństwie, kiedy my zaczynamy słuchać Słowo Boże albo czytać Biblię. Ci, którzy mają ciągle upadki w swoim życiu i nie czytają Pisma Świętego, albo czytają je bez jakiejkolwiek uwagi, narażają się na podobną sytuację jak król Achaszwerosz w swojej relacji z Hamanem. Na pewno Haman pomyślał sobie w tym momencie: ależ ja jestem głupi. Gdybym przyszedł pół godziny wcześniej, król by tego nie przeczytał. I on by mnie uhonorował. Może albo zgodziłby się na to, żeby Mordochaj zawisnął na szubienicy. Godnym uwagi jest fakt, że kiedy król kazał Hamanowi uhonorować Mordochaja, ten przewrotny człowiek zachował się jak gdyby nigdy nic. Ja wiem, że on był zaszokowany. Jego twarz musiała zamarznąć, ale on jako cwany, przewrotny wróg powstrzymał swój oddech, utrzymał swoją zimną krew. Na pewno jego twarz była marmurowa, kamienna. Nie można było odczytać żadnych uczuć. On nie pozwolił królowi rozpoznać swojego rozczarowania, swojej głębokiej rozpaczy. On nie chciał, żeby król zobaczył jego jako słabego. Tak jest z diabłem. Słowo Boże mówi, że diabeł jest kłamcą, i to nie mało, jest ojcem kłamców. On jest ojcem wszelkiej przewrotności. Dziwi mnie fakt, że diabeł pójdzie z ludźmi przez długi odcinek drogi, licząc zawsze, że wreszcie wykona swój plan w swoim życiu. Diabeł pójdzie z niejednym człowiekiem do kościoła. Będzie z nim brał udział w różnych formach praktyki kościelnej. Będzie z nim śpiewał pieśni, będzie z nim czytał Biblię. Nawet posłuży się Biblią do zachwiania wiary w sercu człowieka. I tak samo jak szatan jest poświęcony, Biblia mówi, że on jest poświęcony, jest oddany służbie zatracania, służbie odprowadzania ludzi od Boga. Jednego dnia powie: no to dobrze, no to jak już tak bardzo chcesz, tobie zależy, pójdę z tobą na nabożeństwo, ale pamiętaj, że wieczorem ja mam tam wspaniałe towarzystwo, tam sobie popijemy, może coś będzie bardziej poważnego, pójdziesz ze mną. I tak bardzo często diabeł postępuje w życiu niejednego człowieka. Jednego dnia pójdzie do kościoła, zaśpiewa z nim najwspanialszy refren dla Pana, a innego dnia każe im zaśpiewać jeden z przebojów Złotej Listy. Powie: to też jest piękne. Cechą charakterystyczną niedojrzałego wierzącego jest niedostrzeganie różnicy między złem a dobrem. Między tym, co się Bogu podoba, a tym, czym się Bóg brzydzi. Myślę, że to, co napisał Paweł do Galacjan, odnosi się do wielu nowonawróconych wierzących, przychodzących do kościołów. Galacjan, 3:3. Paweł, poruszony tą nieświadomością ludzi wierzących, mówi tak do Galacjan: czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? 6:11, werset 11 mówi tak: Haman wziął więc szatę i rumaka, przyodział Mordochaja i obwoził go po placu miejskim, wołając przed nim: tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Nie mogę sobie wyobrazić, jak czuł się Haman, kiedy on te słowa wypowiadał. To musiał być straszny cios dla tego człowieka, ale Haman wykonał wszystko, czego oczekiwał od niego król, wiedząc, że król niczego się nie podejrzewa, po prostu nie spodziewa się niczego z jego strony, starał się w zupełności zadowolić króla. Jeszcze wykonując te sprawy, Haman był przekonany, że król o niczym nie wie, nie jest przekonany. To jeszcze nie koniec niebezpieczeństwa. To, że my jesteśmy poruszeni Słowem Bożym w Kościele, to jeszcze nie wszystko. To, że jeszcze mówimy: diable, ty się usuń na bok, bo ja chcę chwalić Boga, to jeszcze nie jest koniec sprawy. On nawet pomoże nam w naszym uniżeniu się, ażeby nie zatracić kontaktów z naszą duszą, żeby nie wypędzić go. Haman wykonał wszystko, co prosił od niego jego król. Podstęp diabła jest wielki. Słowo Boże mówi, że on nigdy nie pokaże swojego prawdziwego oblicza. Nie pokaże żadnego swojego uczucia, nie pokaże, że jest zawiedzony. To jest sprytny kłamca. Jedynym sposobem walki z diabłem jest jeden. Dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. On nie może być w pałacu. On musi zupełnie uciec. To, co było powodem wielkiego smutku Hamana, który powrócił oczywiście zły do swojego domu, do swojej żony, była prawda o zasługach Mordochaja, która była zapisana w kronikach dziejów, i to, że król chce uhonorować. Czy wiecie, że w Słowie Bożym jest wiele wersetów, które was oskarżają? Jest wiele poleceń Bożych, które są skierowane do was, ale być może nie pragniecie czytać. Być może czytając, nie macie pragnienia, ażeby w tym właśnie tej części swojego życia uhonorować Boga. A diabeł nie chce, żebyście o tym czytali albo słuchali. Ale twoim zwycięstwem nad szatanem jest dzisiaj posłuszeństwo Słowu Bożemu. Ja wierzę, że Bóg zaplanował dokładnie ten moment. Nawet temat, na który dzisiaj miałem mówić, nawet to, że jesteś na tym miejscu, to nie jest przypadek, że właśnie słuchasz te słowa, abyś słyszał o zasługach Pana Jezusa w twoim życiu, abyś może usłyszał, że jest to zapisane gdzieś w kronikach i wszyscy o tym wiedzą, ale ty nie odczuwasz pragnienia uhonorowania Boga do tego stopnia, ażeby rozgłaszać to przed całym światem, że On zasługuje na wszelkie uznanie. Dzisiaj jest ten właściwy moment, bracia i siostry. Jak my honorujemy naszego Boga? Poprzez oddanie Jemu naszego serca. Haman jeszcze miał kontakty. Mordochaj miał jeszcze kontakty z Hamanem. Ale wybiegając do przodu, możemy już spodziewać się, jaki jest jedyny sposób rozprawienia się z tym przewrotnym Hamanem. Rozdział 6 Księgi Estery opowiedział w detalach, że Haman musiał uczynić wszystko tak, jak mu nakazał król. Czy ty wiesz, że w imieniu Pana Jezusa ty masz autorytet nakazania diabłu? To, co Pismo Święte pozwala ci, i diabeł wykona wszystko, kiedy wychodzisz naprzeciw niemu w autorytecie Pana Jezusa Chrystusa. Czy ty wiesz, że w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ty możesz jemu rozkazać i on może wiele rzeczy wykonać? Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy uczniowie w autorytecie Pana Jezusa nakazywali diabłu, on posłusznie wychodził. Kiedy Pan Jezus spotykał się z ludźmi opętanymi, on nakazał diabłu i diabeł posłusznie wychodził. Zobaczcie, że kiedy król Achaszwerosz ocknął się, on dał rozkaz i Haman posłusznie wykonał. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że ten, który jest w nas, Duch Święty, jest większy od tego, który działa na świecie. Dalej czytamy, potem powrócił Mordochaj do bramy królewskiej. Haman zaś pośpieszył do swojego domu, smutny, zasłoniętą głową. Spójrz, jak łatwo można zawstydzić i poniżyć diabła. Czytaj Słowo Boże. Wnikaj w każdy werset, który Bóg ci przekazał. I co więcej, wykonuj, co ten werset ci nakazuje. Wykonuj Słowo Boże nie z przymusu, ale z wdzięczności. Zawsze doceniaj Bożą miłość, rozgłaszaj o niej wszędzie. Czytamy, że Haman wracał do domu smutny, zasłoniętą głową. Myślę, że ten turban, który miał okręcony na głowie, tak go obniżył, że aż do szyi mu opadł. Tak się wstydził. Następnie Haman opowiedział swojej żonie, Zeresz, i swoim przyjaciołom o wszystkim, co go spotkało. Mądrzy zaś jego doradcy i jego żona Zeresz powiedzieli do niego: jeżeli Mordochaj, wobec którego zacząłeś upadać, jest z plemienia żydowskiego, to nie przemożesz go, a raczej całkowicie upadniesz. Naprawdę, Haman miał mądrych doradców. Oni wiedzieli więcej niż wielu ludzi wierzących. Ci mądrzy doradcy, jak jest wyraźnie napisane, powiedzieli mu prawdę. Hamanie, ty już zacząłeś upadać względem Mordochaja i ty go teraz nie przemożysz, a raczej całkowicie upadniesz. Dlaczego my, ludzie wierzący, nie mamy takiej wiary i mądrości w to, że diabeł upadnie pod mocą Ducha Świętego? Całe piekło, wielkie zastępy demonów wiedzą dobrze, że jeżeli zaczniesz chodzić w Duchu Świętym, że jeżeli zaczniesz polegać na Jego mądrości, kiedy zaczniesz słuchać Jego porad, kiedy Jego namaszczenie będzie w twoim życiu, szatanowi grozi niebezpieczeństwo i on w swoich praktykach, w twoim życiu zaczyna upadać. Demony stwierdzają to samo, co doradcy Hamana. Ty Ducha Świętego nie przemożesz, a raczej całkowicie upadniesz. Wspomniałem na początku, że Bóg się nigdy nie spóźnia. Ja wierzę w to z całego serca. To właśnie dzisiaj, z dokładnością do ułamka sekundy, przeczytałem wam to, co Duch Święty pragnie, żebyście otrzymali. To, co my musimy usłyszeć, nie jutro, bo jutro to Haman już chciał widzieć Mordochaja wiszącego. Ale dzisiaj, zanim będzie kolejna uczta, zanim będziemy narażeni na ponowny atak diabła, kiedy będziemy prowadzili nasze codzienne sprawy, Bóg chce, żebyśmy postanowili w naszych sercach, kogo uhonorujemy i w jaki sposób. Ja wierzę, że dzisiaj ja wam czytam z tej Królewskiej Księgi Kronik. Jestem święcie przekonany, że czytam wam o tych pokornych, ale wzniosłych zasługach Ducha Świętego. To są piękne zasługi. Wierzę, że my dzisiaj musimy zapragnąć, jak król Achaszwerosz. Może byliśmy wierzącymi przez wiele lat, ale być może dzisiaj będzie ten przełomowy punkt, że my zapragniemy uhonorować Ducha Świętego naszym posłuszeństwem, naszym życiem, naszym oddaniem, naszym prawdziwym chrześcijaństwem. Bracia, siostry, powiedzmy dzisiaj w modlitwie tak, na każdy werset, który czytamy, na każde polecenie Boże, na te miłe słowa. Nie tak dawno pojawiła się chrześcijańska książka pod tytułem 10 przykazań, wyraz najgłębszej miłości Bożej do człowieka. To są słowa miłości. A ludzie mówią, to są straszne ramy, które zniewalają człowieka. Jeżeli pragniecie, żeby nie było wypadków na drodze, czy nie postawicie znaków ostrzegawczych? My powiemy, my to czynimy z zainteresowania się ludźmi, żeby nie było ofiar. Bóg dał 10 przykazań jako słowa pełne miłości, żeby nikt nie zginął. Całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga do wychowywania do tego, żebyśmy byli ludem świętym, ludem do takiej kategorii, ludem takiej kategorii, do jakiej zostaliśmy powołani przez Boga. Jeżeli będziesz posłuszny Bogu, ja wierzę, że diabeł, tak jak Haman, wyjdzie zawstydzony, będzie mu to nie w smak, ale ty otrzymasz zwycięstwo. Daj mu odpór, a on ucieknie. I on ucieknie z zakrytą głową. On będzie się wstydził tych wszystkich demonów, które dzisiaj jemu służą, bo one nie są takie głupie, jak my myślimy. Kiedy szatan wraca po porażce, one dobrze wiedzą, co jego oczekuje. I wiedzą, że on nie odnosi sukcesu. Ale nie zatrzymujmy się na wypędzeniu diabła z naszego życia, ale zróbmy to, co zrobił później król Achaszwerosz. Po prostu zawieź go na swojej szubienicy. Zawieź go na tych samych trikach, które on planuje, ażeby unicestwić Boga w twoim życiu. Postańmy do modlitwy. Dziękuję ci, Panie, że dzisiaj stoimy przed twoim tronem. O, wspaniały Boże nasz, tak dałeś nam wiele. Ty dałeś tak, że już więcej nam dać nie mogłeś. Dałeś nam swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. O, Panie, tak mało doceniamy ten dar. On jest tak wielki. Panie, ja się nie wstydzę dzisiaj moich łez ronić przed twoim majestatem. Moje serce jest poruszone, kiedy zdają sobie sprawę, że to Ty, Boże, jedyny święty, czysty, byłeś zainteresowany moim życiem wiecznym i posłałeś swojego jedynego Syna, mojego Pana Jezusa Chrystusa, na tą haniebną śmierć, abym ja został zachowany od wiecznego potępienia. Panie, Ty wiesz, ja Ciebie honoruję w moim życiu. Chciałbym, ażebyś odnosił, żebyś otrzymywał najwyższe honory ode mnie. Tak pragnę. Pragnę, Panie, żeby diabeł odszedł. Panie, ja Tobie dziękuję za autorytet, jaki Ty nam dajesz. Ty powiedziałeś, że my będziemy większe rzeczy czynili niż Ty sam. Ja wierzę, Panie, w tą moc Ducha Świętego, którą nam pozostawiłeś, że my w autorytecie Twoim mamy dzisiaj śmiałość i odwagę rozkazywać Jemu i On musi uciec pod mocą Twojego Słowa. My się sprzeciwiamy wszelkiej mocy diabelskiej, która działa na niekorzyść nas osobiście. Ja, Ojcze, występuję w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przeciwko wszelkim trikom diabelskim, których On używa w życiu każdego jednego dziecka Bożego. Czy to będą jakieś słabości, czy to będą nałogi, czy to będą inne sprawy, które się Tobie nie podobają. Ja Ci dziękuję, Panie, że w autorytecie Pana Jezusa Chrystusa my dzisiaj Jemu rozkazujemy i On musi wyjść z zakrytą głową. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, że ta szubienica już jest wystawiona. To jezioro pałające ogniem i siarką, które jest przygotowane dla Niego i dla Jego aniołów. On tam będzie kiedyś wtrącony. Ja Ci dziękuję, Panie, że Duch Święty jest silniejszy w naszym życiu. On ma moc wskazywać nam Twoją prawdziwą mądrość. My dzisiaj pragniemy słuchać. My pragniemy wsłuchiwać się w tą królewską księgę Kronik. My chcemy, aby te słowa trafiały głęboko do naszego serca. O, Panie, ileż to razy traciliśmy okazję, aby Ciebie obwozić po ulicach, aby ogłaszać, że Ty jesteś tym, którego pragniemy uhonorować. O, Panie, czy nasza dusza, czy nasze emocje, czy nasze słowa, nasze myśli honorują Ciebie? Czy one są tym jedynym instrumentem dla Twojej chwały? Czy być może diabeł posługuje się naszymi ustami? O, Panie, uczyń nasze usta, nasze myśli jedynym świętym narzędziem przeznaczonym tylko dla Ciebie. Uczyń, Panie, ażeby to był ekskluzywny instrument naszego życia przeznaczony dla Ciebie. Nie pozwól, ażeby wychodziły słowa, które się diabłu podobają. Niech on wyjdzie zawstydzony. Niech jemu dzisiaj w tym momencie demony mówią, że Ty z Duchem Świętym nie masz do czego startować. Ty umrzesz, Ty zginiesz. On jest mocniejszy niż Ty. Ja Ci dziękuję, mój drogi Panie, że i w tym zborze i w naszym osobistym życiu Duch Święty zawsze zwycięży. I niech Twoje Słowo wykonuje tą zamierzoną pracę. Nawet słowa, które dzisiaj wspólnie czytaliśmy. Ja Ci dziękuję, Panie, że Ty okazujesz cierpliwość względem każdego jednego z nas, bo powiedziałeś, że nie pragniesz, ażeby ktokolwiek zginął. Ja Ci dziękuję, że okazujesz cierpliwość względem mnie. Okazujesz cierpliwość względem każdego jednego, bo wielką jest Twoja miłość. O, Panie, Ci dziękuję za to, że Ty dzisiaj otwierasz przed nami to pole widzenia, że my dzisiaj możemy mieć życie zwycięskie. My możemy doświadczyć życia, w którym nie będzie żadnego zwycięstwa diabła. My będziemy zwycięzcami w Twoim imieniu. Ja Ci dziękuję, mój drogi Panie, za to, że ten zbór jest powołany przez Ciebie do tego, żebyśmy otrzymywali zwycięstwo w tym mieście, aby dusze się nawracały. My dzisiaj przeciwiamy się wszelkim mocom diabelskim, które występują, ażeby nas powstrzymać, aby nas zawstydzić i aby zamknąć uszy i serca ludzi, którzy chodzą ulicami, którzy Ciebie nie znają. Ty jesteś Bogiem i diabeł musi pierzchnąć przed mocą Świętego Ducha. Chwała Tobie, Panie, ja wywyższam Ciebie. Ja Tobie oddaję należną chwałę, bo Ty jesteś jedynym Bogiem, którego pragniemy honorować, nie tylko ustami, ale daleko więcej naszym życiem. Uwielbij się w tym zborze, Panie, proszę Ciebie, w naszym śpiewie, w naszej muzyce, w naszych modlitwach, w naszym uczęszczaniu na nabożeństwa. Uwielbij się, Panie, aby diabeł był zawstydzony, że Ty masz wszystko z naszego życia i nasze pieniądze, i nasze chęci, nasz czas, wszystko, cokolwiek możemy dla Ciebie dać. Ty jesteś ekskluzywną osobą, której się to wszystko należy. Ja błogosławię Ciebie, Panie, że dzisiaj Ty wzbudzasz to szczere pragnienie, abyśmy sami mogli zapragnąć honorować Ciebie we wszystkim. W każdej jednej dziedzinie naszego życia honorować Ciebie aż w 100%. I to będzie za mało, Panie. I ta chwała będzie skromną, taką niedołężną, ale pragniemy, Ojcze, wszystko, co nam dałeś, naszym oddechem, naszym ciałem, naszymi myślami, ustami, chwalić Ciebie. Przyjmij tą chwałę dzisiaj, Panie, z tego miejsca. Ja Ci dziękuję, że być może do tej pory drzemaliśmy, ale Ty trzymałeś nas dzisiaj rozbudzonych, abyśmy przeczytali tą księgę i stwierdzili fakt, że tak mało honorowaliśmy Ciebie. Ale od tego momentu, Panie, my wyjdziemy, będziemy krzyczeli przed światem, że Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Jezusem Chrystusem, tym barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata i Ty wkrótce przychodzisz, ażeby oddać każdemu według Jego uczynków. Chwała Ci, Panie, błogosławię Ciebie. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję Ci z głębi serca, Panie, za to wszystko, co nam dawałeś do tej pory. Tak mało dziękowaliśmy, ale dzisiaj pragniemy podziękować Tobie z głębi serca. Chwała Ci, Panie. Halleluja. Halleluja.